Studio Radia Kraków już nasza gościni, pani Aleksandra Kucharska, logopedka, która specjalizuje się w emisji głosu, higienie głosu, rehabilitacji głosu, terapii miofunkcjonalnej i zajmuje się także afirmacją głosu osób trans. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy nigdy nie jest za późno, żeby zacząć pracować nad swoją wymową i nad emisją swojego głosu?
Mogę krótko odpowiedzieć, nie, nigdy nie jest za późno, nie ma takiego limitu wieku, w którym już nie wypracujemy czy danych kłopotów emisyjnych, czy zwłaszcza właściwie wady wymowy.
A to znaczy, że na przykład z R nieprawidłowo wymawianym zawsze możemy zacząć pracować i wypracować to pożądane R?
Zawsze. Nie ma tutaj w ogóle żadnych właściwie takich punktów związanych z wiekiem. Jest to raczej kwestia motywacji, kwestia pewnej sprawności, wyćwiczenia właściwie takiej sprawności mięśni, precyzji ruchów. Także nie ma przeciwwskazań takich wiekowych.
Do tego. Zazwyczaj logopedzi, z którymi rozmawiam tutaj w Przedhejnałem, zajmują się dziećmi i pracują z dziećmi, a pani pracuje z osobami dorosłymi.
Tak, rzeczywiście więcej logopedów pracuje z dziećmi. Ja też kiedyś z dziećmi pracowałam, ale coraz większa jest grupa, i ja się z tego bardzo cieszę, osób, które czy specjalizują się w pracy z osobami dorosłymi, czy pracują również z osobami dorosłymi. Cieszy mnie to, bo rośnie z tym świadomość też, że właśnie w każdym wieku można do logopedy pójść, zająć się czy to wadą wymowy, czy dykcją, emisją głosu. Więc rzeczywiście jakaś taka coraz większa jest ta nasza nisza.
No zdarza się, że niektóre osoby mają na tym punkcie kompleksy, bo gdzieś coś zostało zaniedbane, kiedy były dziećmi małymi, nie trafiły do specjalisty i później te wady wymowy, te błędy emisyjne jakoś się ugruntowały i nie mówią w taki pewny sposób, który daje im takie też poczucie władania językiem, jakiego by pożądały.
Tak, zgadza się. Ta nasza praca w gabinetach często jest tak na pograniczu trochę pracy też z naszymi właśnie emocjami, z naszą głową. Są osoby rzeczywiście, które sobie żyją z wadą wymowy i w ogóle im to nie przeszkadza i to też jest okej, ale są osoby, którym to rzeczywiście bardzo utrudnia funkcjonowanie. Są osoby, które mają właśnie, tak jak pani powiedziała, kompleks na tym punkcie. Spotkałam i cały czas moje koleżanki też mają takie podobne opowieści. Osoby, które wytworzyły sobie cały język, w którym nie było na przykład tej R-ki, której nie wypowiadają. Potrafią wszystko powiedzieć, tylko nie używając tej jednej głoski. I jaki to jest wysiłek emocjonalny, intelektualny, cały czas, żeby pamiętać, że unikam tej jednej głoski.
Po czym przychodzi festiwal Opera Rara, no i jak to kupić bilety?
To jest niesamowite, co takie osoby potrafią tutaj wymyśleć. To jest niesamowicie w ogóle kreatywne. No prawda, da się obejść wszystko.
Kiedy trafia taka osoba do pani i mówi, że ma taki problem i chciałaby z nim zawalczyć, że nie do końca wierzy, że może jeszcze coś z tym zrobić. Co pani mówi?
Tutaj zwykle staram się też działać tak trochę motywacyjnie, pokazać, że jaka jest przyczyna danej wady wymowy, powiedzieć, że z tą przyczyną da się pracować. Na pewno tutaj na plus jest też dzielenie się jakimś takim doświadczeniem. Powiedzenie tej osobie, że nie jest pierwsza, nie ostatnia, że nie jest w tym sama i że to jest też, jest w dobrym miejscu. I już zrobiła też ten pierwszy krok, bo przeszła. Więc też chyba nie jest tak, że zupełnie uważa, że nie da się z tym zrobić. Coś tam jest, jakaś taka iskierka nadziei.
No, często za tą wymową stoją lata nawyków złych, praktykowane, ugruntowane. No i jak tu teraz zapanować nad czymś, co jest tak automatyczne, jak mówienie?
Kroczek po kroczku. Dlatego właśnie na początku dobrze diagnozujemy. Musimy zdiagnozować przyczynę, dlaczego na przykład to R. Dlaczego ono nie jest takie, jak powinno być? Co tam się dzieje? Czy gdzieś tam u podstaw tego jest jeszcze jakaś przyczyna taka, właśnie tutaj padło słowo miofunkcjonalna, czyli na przykład w gryzieniu, rzuciu, w połykaniu, to są takie czynności, które na bazie których wyrosła potem wymowa. Więc może tutaj my też musimy się czymś zająć. Więc dobra diagnoza, ustalenie planu, takiego krok po kroku, co my będziemy robić i też nastawienie się na to, że to jest proces, i że gdzieś tam na końcu tego procesu jest też praca z automatyzacją mowy. Czyli właśnie z tym, żeby odzwyczaić się od tego swojego starego dźwięku i przyzwyczaić się do tego nowego. I to się nie dzieje od tak. Rzeczywiście jest to takie opanowanie trochę zwracania uwagi na coś, na co większość ludzi w ogóle nie zwraca uwagi.
Jaką rolę w emisji głosu i w prawidłowej wymowie odgrywa oddech?
Chyba największą. Nie było osoby u mnie w gabinecie, z którą bym w ogóle nie pracowała nad oddechem. To jest nasza absolutna podstawa. Jest to też tak zwana funkcja prymarna, czyli właśnie ta pierwsza dla tego całego naszego traktu
automatyczna.
Też automatyczna, oczywiście, bo oddychamy nawet jak śpimy. Skomplikowana, bo mamy oddech właśnie statyczny, czyli wtedy, kiedy nie mówimy, nie mamy wysiłku fizycznego, ale też właśnie taki dynamiczny, czyli domowy. Oddech jest czymś zmiennym bardzo. Nie będzie tak, że wypracujemy jeden idealny i już taki zostanie. Więc kolejna taka automatyczna czynność, którą my musimy trochę rozebrać na czynniki pierwsze i nauczyć się, jak o nią odpowiednio zadbać i jak sobie wplatać też te nowe nawyki w codzienność. Ale rzeczywiście oddech to jest zdecydowana podstawa.
W emocjach oddychamy zupełnie inaczej.
Tak, i dlatego też czasem taka terapia oddechu czy trening oddechowy jest też dla nas przydatny nie tylko ze względu na jakąś pracę logopedyczną, ale też czasem osoby, które przychodzą do mnie do gabinetu, zgłaszają, że im pomaga to właśnie uspokoić emocje, w jakiś sposób zapanować nad stresem i że ogólnie zwiększa to jakąś taką jakość życia.
Jest takie coś w naszym ciele, w naszym organizmie jak przepona. Większość ludzi chyba nawet nie ma świadomości, że takie coś jest i że jeżeli uruchomimy to coś, to nagle nasz głos może zacząć brzmieć o wiele przyjemniej. Zwłaszcza dotyczy to kobiet, mam wrażenie, ponieważ kobiety mają naturalnie wyższe głosy.
Chociaż mi się wydaje, że jednak coraz więcej ludzi o tej przeponie wie, ale na pewno jest dużo mitów z nią związanych. Jak to, że na przykład kobiety nie oddychają absolutnie używając przepony. Czyż w ogóle oddychamy przeponą, bo tak naprawdę oddychamy płucami oczywiście i oddychanie przeponą jest takim skrótem myślowym. Oczywiście mającym bardzo dobre uzasadnienie, ale oddychamy jednak płucami, natomiast rzeczywiście przepona jest tym głównym naszym mięśniem wdechowym, ale jest też mięśniem posturalnym na przykład i tu już nam wchodzą jakieś połączenia z postawą ciała. I jednak i tak my z niej będziemy zawsze korzystać. Możemy z niej tylko korzystać wydajniej, lepiej, możemy popracować nad tym, żeby ona miała miejsce, żeby się obniżyć, poszerzyć tak jak powinna, bo ona się nawet przyczepia do kręgosłupa, a wszyscy wiemy, ile napięć mamy w plecach. I tak jest to taki pierwszy krok rzeczywiście do tego, żeby też popracować nad brzmieniem głosu, ale też nad męczliwością głosu, bo prawidłowy oddech właśnie taki z dobrym, efektywnym wykorzystaniem przepony, wykorzystaniem pojemności płuc po prostu wspiera nasz głos.
Ten głos się nie męczy, nie zdziera. I przyjemniej brzmi, jeszcze raz powiem. Bardzo często tu do studia przychodzą panie zestresowane tym, że mają wysoki głos. A ja mi mówię wtedy, to spróbujcie panie to stąd troszeczkę uruchomić to. I one dotykają i mówią, ale nie umiemy. Trzeba się tego uczyć?
Może nie trzeba, ale można. I na pewno będzie to korzystne i dla naszego zdrowia, i dla naszego głosu. A czasem właśnie, tak jak pani wspomniała, też dla naszej pewności siebie i samooceny. Miałam też takie osoby w gabinecie, które przyszły po prostu z tym, że nie lubią brzmienia swojego głosu. Była taka pani, która mi kiedyś powiedziała, że jej w przedszkolu powiedziano, że ma nieprzyjemny głos. Ta pani miała 35 lat i ona o tym cały czas pamiętała.
Od przedszkola.
Od przedszkola. I całe swoje życie mówiła bardzo cicho, bardzo się wstydziła w ogóle zabierać głos nawet. Więc w sumie można się zastanowić, jak bardzo też wpłynęło to na jej wybory życiowe.
Jaką ktoś jej zrobił krzywdę.
Chociaż ktoś, kto pewnie rzucił jakiś taki komentarz, który wydawał się nawet niewinny, prawdopodobnie to było inne dziecko, ale rzeczywiście nawet nie wiemy czasem, jak te nasze komentarze mogą wsiąknąć, mogą wejść
na taki żyzny ruch. Poblokować na wiele, wiele lat.
Tak.
Jest pani jedną z nielicznych w Polsce osób, które pracują z osobami trans, po to, żeby im pomóc dostroić głos do tego, kim się czują.
Tak, jest nas rzeczywiście niewiele jeszcze, ale Też to jest taka nisza, która się powoli rozwija, ale bardzo potrzebna nisza. Ja byłam sama zaskoczona, jak dużo jest osób, które takiego wsparcia potrzebują. To najczęściej są trans kobiety, ponieważ taka tranzycja za pomocą hormonów żeńskich po prostu nie wpływa na głos. Kiedy transmężczyźni, którzy po prostu biorą testosteron, mają jednak ten efekt, uzyskują ten efekt zmiany głosu przez samo to, że testosteron przyjmują, bo on wpływa na grubość.
Głos się obniża.
Tak, wpływa na grubość fałdów głosowych po prostu. Chociaż nie wszyscy chcą robić tranzycję za pomocą testosteronu. Nie wszyscy są zadowoleni z efektów, więc ja też pracuję rzeczywiście nad maskulinizacją głosu, ale w dużej mierze są to jednak kobiety, osoby niebinarne też czasem chcą poszukać jakiegoś głosu, który po prostu jest bardziej ich, lepiej ich wyraża.
Bo głos zdradza, że coś się nie zgadza między wyglądem, identyfikacją.
Bardzo dużo mamy takich sytuacji w życiu, kiedy mamy tylko głos. Ktoś nas nie widzi i po naszym głosie już nas genderuje. Zresztą rozmawiam często z osobami o tym, że żyjemy w takim społeczeństwie i to się nie zmieni na pewno szybko, które jest bardzo binarne. I my od razu jak słyszymy głos, to musimy go sobie przeporządkować do jakiejś szufladki. Zresztą były takie badania nad zrobieniem głosu sztucznej inteligencji, który byłby androgeniczny. I poproszono respondentów o odpowiedzenie, czy to jest głos męski, czy kobiecy, czy w ogóle zaznaczenie, czyj to jest głos. Połowa odpowiedziała, że kobiecy, połowa, że męski, bo nie mieści nam się to w głowie, że głos może być właśnie agenderowy.
Neutralny. To teraz z innej beczki, troszkę o wadach wymowy, na które pracujemy sobie sami, bo może być tak, że od dzieciństwa mamy wady wymowy i możemy się ich pozbywać dzięki odpowiedniej terapii, ale może być też tak, że coś takiego zrobimy, co spowoduje, że przestaniemy mówić dobrze. Na przykład zaczniemy nosić aparaty ortodontyczne albo w pewnym wieku osoby są różne, zmuszone do tego, żeby zacząć korzystać ze sztucznej szczęki albo z jakiegoś fragmentu, z jakiegoś aparatu ortodontycznego. I to wszystko wpływa na to, jak mówimy.
Rzeczywiście każda zmiana struktury czegoś w jamie ustnej może wpływać na to, że pojawi się jakaś trudność, czy to po prostu jakaś taka dykcyjna, czy rzeczywiście będzie to już właściwie wadą wymowy. I to też jest coś, co możemy wypracować w gabinecie logopedycznym. Rzeczywiście logopedia powoli zaczyna być takim obowiązkowym punktem do odhaczenia na swojej drodze na przykład leczenia ortodontycznego. Logopeda powinien nas przygotować do niego, opiekować się nami w trakcie i po jego zakończeniu, bo cały czas coś się zmienia. Więc jak najbardziej są też takie momenty w naszym życiu, kiedy możemy się dorobić tych, czy to wad wymowy, czy skazy dykcyjnej.
A medycyna estetyczna, botoks, kwas hialuronowy wstrzykiwany w różne części ciała też mogą wpływać na to, jak mówimy?
Oczywiście to też jest zmiana struktury. Już samo to, że mamy głoski dwuwargowe w języku polskim, więc to, że zmienią się w jakiś sposób nasze wargi, może wpływać na te głoski, może wpływać na to, że sposób artykulacji będzie troszkę inny, że gdzieś to powietrze będzie trochę inaczej przepływało. Więc tak, każda zmiana struktury.
I wtedy warto pomyśleć o tym, żeby się skonsultować na przykład.
Właśnie, sama taka konsultacja, żeby się upewnić, co to jest, co ja czuję, skąd to się wzięło. Niekoniecznie od razu myślimy tutaj o jakiejś długiej terapii logopedycznej, ale takie rzucenie fachowym okiem.
I nigdy nie jest za późno, żeby popracować nad tym, co nam przeszkadza.
Nigdy.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Aleksandra Kucharska, logopedka, była naszą gościnią.